Rozmawiałem jeszcze wczoraj z tatem i mówię, że mam menti w głowie, bo nie wiem, o czym mówić. I to jest prawda. I miałem mówić o czymś zupełnie innym, ale tato powiedział, że w trakcie pieśni mi zawsze przychodzi, jak nie wiem co, a to przyjdzie w czasie pieśni. Wiecie, mi też przyszło w czasie pieśni takie słowo, że aż się zdziwiłem, bo nie znałem tej pieśni. 11, Romek, kto powie ludziom o Jezusie. Otwórzmy jeszcze na chwilę ten śpiewnik. Nie, żebym ja to zastępował Biblię, ale to jest naprawdę głębokie słowa są w tej pieśni zawarte. Dlatego, że my akurat z Anią, z naszą rodziną, żyjemy teraz w takim trudnym dla nas okresie, gdzie mamy bardzo dużo różnego rodzaju zajęć. Większość z nich wypływa ze służby i są wynikiem tych rzeczy, które robimy. Także ten weekend to jest jeden z kolejnych według planu naszego, który mamy zaplanowany do połowy wakacji. I mamy naprawdę tego dużo. Tydzień temu byliśmy też takie, rozpoczynamy pracę na placówce w jednej miejscowości koło Rzeszowa. I powiem wam, że kiedy tam jechaliśmy, to ja byłem tak zniechęcony. Jeszcze dzień wcześniej dostałem zaproszenie. Wujek zadzwonił, który z reguły pracuje w Niemczech, ale mówi, grilla robią, całą rodzinę zaprosiłem, jeszcze ciebie. I ja tak mówię, no wujek nie da rady, bo jesteśmy umówieni, tam ludzie będą i jedziemy na placówkę. A on nie rozumie, mówi, co ty tam odwołaj, tu przenieś, wiecie, tak, jeszcze mówi tak, świniobicie mają dzisiaj, jutro będą wędzić kiełbaskę, szynki i ciepłą kiełbasę zjesz. Matko, jak mnie kusiło strasznie, no wiecie, ciężko było, ale ja myślę, że to był test, nie? No ja powiedziałem, że nie da rady, jesteśmy umówieni, niech sobie jadą i nie pojedziemy. I na 17 pojechaliśmy do tego Strzyżowa i muszę wam powiedzieć, że tak wielkie błogosławieństwo, jakie tam doznałem, to stwierdziłem, że żadna kiełbasa, żadna grzęska, żadne inne przyjemności by tego nie zastąpiły. I ta pieśń, którą śpiewaliśmy jeden dzień w przeciągach twych, to tak naprawdę jest lepszy niż gdzie indziej w wieczność, wiecie. I jak wielka radość płynąca ze służby, kiedy przychodzi diabeł ze swoimi namowami, z różnymi innymi rzeczami, które proponuje, albo mówi, wiesz co, ty już masz tyle rzeczy, zostaw to, zajmij się czymś innym, tyle jest ludzi. Tak naprawdę człowiek zaczyna słabnąć, zaczyna myśleć sobie, może faktycznie, może za dużo rzeczy robię, może niepotrzebnie, ale wiem jedno, że takie błogosławieństwo, jakie płynie z tego, to z żadnej innej rzeczy nie wypływa. I kiedy śpiewaliśmy i nie znałem tej pieśni, ale zaczynałem sobie czytać, to powiem wam, że dokładnie te słowa, że pola gotowe są do żniw, to jest biblijne, są z Biblii słowa, dokładnie chyba tydzień temu z kimś dyskutowaliśmy na ten temat i ja dzieliłem się tym, że jeszcze kilka lat też ja nie rozumiałem tych słów. I tak naprawdę, kiedy słyszałem, że pola są gotowe do żniw, lecz nie ma robotników, to sobie myślałem, jak nie ma robotników? Tylu jest ludzi do robienia, a tak naprawdę nie ma tych ludzi, co by się mieli nawracać. Nie? Tak sobie jakoś to tłumaczyłem. Ale teraz, kiedy wiem, że myśmy weszli w niektóre rzeczy, które robimy, to tak naprawdę wiem, że brakuje robotników. Naprawdę brakuje ludzi, którzy by poszli i najprostsze rzeczy robili, jak chociażby zwiastowanie Ewangelii, albo jeszcze prostsze, jak chociaż po prostu przyjechać na spotkanie takiej placówki, która się odbywa gdzieś powiedzmy 30 km od naszego miasta. Czasami nie trzeba dużo, wystarczy poświęcić swój czas, a Bóg też się do tego przyzna. Nie musimy robić wielkich rzeczy, nie musimy wygłaszać płomiennych kazań, czy iść na ulicę i ciągać ludzi za ręce, ale wystarczy, że chociaż odrobinę wspomożemy tych, którzy wypełniają jakąś pracę dla Boga i to jest wielkie błogosławieństwo. Już Bóg się do tego przyznaje i On naprawdę będzie błogosławił. I kolejna zwrotka tej pieśni, która mówi, kto narkomanom powie o Bogu, kto im zaniesie dobrą wieść. Popatrzcie, jak matki płaczą po nocach, widząc swoich synów, co dzień pijanych. Wiecie, tak naprawdę myślę, że w każdej miejscowości to jest, niezależnie gdzie. W każdej jednej miejscowości widzimy, jak ludzie są uzależnieni, jak ludzie cierpią, jak rodziny są rozbijane, jak matki płaczą i nie tylko matki, ale ojcowie mają złamane serca przez to, jak widzą, gdzie są ich dzieci, co robią ich synowie. Myśmy niedawno za nią też oglądali program na Discovery o uzależnieniach. Chłopak uzależniony od alkoholu, chyba 23 lata miał. I taki fajny, młody chłopak, pełny życia było widać, ale tak bardzo uzależniony od alkoholu, zaczęło się od piwa. Po prostu gdzieś tam z kolegami lubią sobie piwo wypić, ale później go to wciągnęło bardziej, bardziej. On był do tego stopnia uzależniony, że jeżeli co 4 godziny nie wlał w siebie dwie butelki, takie małe wódki, to po prostu nie mógł funkcjonować. I nawet kiedy był u lekarza, rozmawiał z lekarzem, lekarz powiedział do jego dziewczyny, idź przynieś mu, żeby mógł sobie zaaplikować, nie? On wyszedł do ubikacji, po prostu wlewał to w siebie tak, że przechodziło tylko nawet, żeby już nie dotykało języka ani co. I kiedy już wlał w siebie, to zaczęło ustawiać te drgawki. On był pełen życia, naprawdę. Był chłopak taki, chciał żyć i mówił, że zrobi wszystko. Poszedł na jakiś odwyk, chciał, kombinował, ale kiedy już przychodził ten atak, nie był w stanie tego wytrzymać. I ostatnia scena filmu to była taka, że został na tym odwyku, powiedział, ja chcę, zdecydował się, ale 23-letni chłopak. Ale za chwilę kolejny już ekran pokazał, że niestety on nie wytrzymał tego. Jego organizm już był tak zniszczony, wątroba, jakieś tam inne organy wewnętrzne, że po prostu nie przeżył tego. Tak młody chłopak. Gdzie rodzice, gdzie dziewczyna, gdzie otoczenie, którzy go znali, jaki to jest ból, jaki to jest cios. Ja też mieliśmy przygodę z tym naszym przyjacielem, o której opowiadałem już tutaj. Wiem, co to znaczy. I tak naprawdę to się dzieje cały czas. I wiecie, myśl taka, która przyszła do mnie, to jest to, że my skupiamy się też z Anią na pracy z dziećmi i nie ma większej radości. Ja nie wyobrażam sobie większej radości w swoim życiu, niż to, jak zobaczę, kiedy mój papie, który teraz jest jeszcze młody, on kombinuje, żeby tylko wyjść na szkółkę, ale kiedy zobaczę jego w służbie, kiedy zobaczę, jak on będzie chciał cokolwiek w ogóle robić. To jest moje pragnienie największe. Dla mnie jest nieważne, czy on będzie miał pracę, czy on będzie umiał grać na akordeonie, czy nie będzie umiał, czy nawet, Boże, no nie daj, ale nawet jakby nie miał żony znaleźć szybko. Wiem, że to są różne problemy, ludzie mają, ale nawet to nie jest ważne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby on szedł za Bogiem, żeby całym swoim życiem poszedł za Bogiem, służy Bogu. Dlatego, że mamy zapisane w Biblii, że najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne to jest tak powiedziane jak no taki zbytek, nie? To jest to, co jest nam potrzebne do życia i tej pobożności, czyli wystarczy, że mamy co jeść, mamy co pić. Ja mam dużo więcej, mam dużo kredytów i wiele rzeczy, które mam są z kredytów, ale tyle, co mam szczęścia, tyle radości i różnych rzeczy, które nawet mam, czy możliwości, że gdzieś wyjadę, że poznam wielu ludzi, dla mnie to jest ponad, naprawdę dużo ponad to, niż ja potrzebuję. I wiem o tym i każdego dnia dziękuję za to Bogu, ale też wiem, że Bóg może w każdej chwili mi to zabrać. Może mi zabrać pracę, może mi zabrać inne rzeczy, które mam, ale ja wiem jedną rzecz, że to jest tylko dodatek. Głównym celem naszego życia i tego, dlaczego w ogóle przychodzimy tutaj, to jest to, żeby szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I wszystko, co nam będzie inne potrzebne, Bóg nam doda. I powiem wam jedną rzecz, że dopóki w to wierzymy, w to słowo i ono jest żywe w naszym życiu, to jest dla nas nadzieja i dla naszego małżeństwa, dla naszego wzrostu, rozwoju w każdym aspekcie naszego życia. Ale kiedy przestajemy w to wierzyć, zaczynamy się motać i zaczynamy szukać swoimi siłami, próbujemy coś ratować, to wtedy już naprawdę jesteśmy na straconej pozycji. Ja wam chcę powiedzieć jeszcze tak. Bardzo mądrą rzecz słyszałem odnośnie wychowania dzieci. I na dzieciach się chciałbym skupić, dlatego że uważam, że to jest nasza przyszłość. Trzeci filar mówią, że jest niż demograficzny, będziemy mieć problem. To jest najmniejszy problem, jaki możemy mieć. Wsiadając do autobusu, idąc do szkoły, idąc w inne miejsca, gdzie młodzież teraz się znajduje, słuchajcie, ludzie idą i boją się podnieść wzrok, żeby nie narazić się komuś, nie popatrzeć na młodego człowieka. Bo to jest tak niebezpieczne, bo oni są tak zdeprawowani. I ja się pytam, dlaczego? Na pewno dlatego, że diabeł robi wszystko, bo jest to w Biblii zapisane, że w tych czasach ostatecznych dzieci nie będą rodzicom posłuszne, ale skądś, z czegoś to się bierze. Kiedyś, ja mało pamiętam, ale za komuny, każdy miał tu jakąś swoją pracę, od 8 do 16, czy tam zmianowo jakoś pracowali, ale wracał do domu, nie było telewizji, nie było komputerów, nie było innych rzeczy, więc albo się brało dzieci i szło się na podwórek pokopać piłkę, albo w zimie ciągnęło się na sankach. Ja to pamiętam, bo te rzeczy pamiętam z moim bratem, jak robił. Albo jechaliśmy do lasu, nie na grzyby, bo to różny okres był, ale żeby sobie poskakać po piasku. I różne rzeczy takie ze swojego dzieciństwa pamiętam. Teraz wiem jedno, rodzice są tak zaganiani, każdy z nas jest tak zaganiany, nie ma czasu, że kiedy przychodzimy do domu, jedyne co chcemy zrobić, to wyłączyć się, nawet ten mądry człowiek od terapii małżeńskich mówi, że wejść do swojego pustego pudełka i po prostu nie robić nic, nie mieć zewnętrznych bodźców, odciąć się. I jeszcze co najdziwniejsze, wiecie, uświadamiam sobie, on mówi, że to jest potrzebne. A ja wam powiem szczerze, moje zdanie już teraz, że to jest guzik, prawda. Ja wiem, co dziecku jest potrzebne, bo byłem niedawno dzieckiem i wiem, że tego, co naprawdę potrzebowałem, to relacja. Relacja z moimi rodzicami. Zainteresowanie mojego taty, zainteresowanie mojej mamy, żeby może nadmiernie czasami i czułem, że oni nadmiernie się mną interesują, ale wiem jedno, że jestem Bogu dzisiaj za to wdzięczny. I to jest do młodych rodziców, teraz mówię także do siebie, do przyszłych rodziców i do młodzieży. Dbajmy o relacje z naszymi dziećmi, ale przede wszystkim wskazujmy im drogę naszego Pana. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt inny tego nie zrobi. Nie zrobi tego szkoła, nie zrobi tego zbór, nie zrobi tego szkółka niedzielna. Bo wiecie, jeżeli całe życie dziecko w domu widzi, że, żeby nie przegiąć, mama pali papierosy, powiedzmy, czy tato pali papierosy, to chcąc, nie chcąc, to dziecko wyrasta w świadomości, że to jest okej, ono będzie palić papierosy. Jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko wiecznie się kłóciło, było kłótliwe, złe, to kłóćmy się w domu. To pokazujmy, może się kłócimy, że to jest rzecz normalna i że tak wygląda codzienny nasz dzień. Jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko było pokojowego usposobienia, to zwracajmy się z miłością do naszej partnerki, do naszej żony, naszego partnera, żony, męża i pokazujmy mu tą miłość. To pokazujmy mu, jak chcemy, żeby on żył. Jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko przeklinało ludzi jadąc samochodem, to mu pokazujmy. To jest najlepszy sposób. Jadąc z nim będę mówił: ja mam z tym problem. I ja mam to wyznanie jako swój problem i często marudzę na ludzi. Już najgorsze moje określenie jakieś wyrywa. Baba, staram się. Przepraszam wszystkie kobiety, walczę z tym, ale zdarza mi się i wiem, że to jest najlepsza droga do tego, żeby moje dziecko tak samo traktowało innych. Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko traktowało z szacunkiem innych, ty także traktuj z szacunkiem. Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko kochało twoją żonę, swoją matkę, to ty także okazuj jej miłość, okazuj jej szacunek. Jeżeli chcesz, i co najważniejsze, żeby twoje dziecko kochało Boga, to ono musi widzieć to w tobie. Musi widzieć, że ty kochasz go całym sercem. I ja teraz nie będę kazał podnosić ręce, ja wiem, jakie ja mam pragnienie. Kto by chciał zobaczyć swoje dzieci w służbie dla Boga? Że są pastorami, że są kaznodziejami, że są ewangelistami. Moje największe pragnienie to jest. Ale jeżeli ja chcę, żeby moje dziecko takie było, ja muszę mu pokazać, że mi też zależy na tym, żeby służyć Bogu. I teraz pola są gotowe do żniwa, ale robotników jest mało. Ja nie chcę nikogo oskarżać, nie chcę nikogo wyciągać, tylko chcę, żebyśmy się wszyscy zastanowili, do kogo to słowo jest skierowane. Do kogo są skierowane ostatnie słowa Jezusa, który mówił o tym, że idąc na cały świat głoście Ewangelię. Czy one są skierowane tylko do tej jakiejś garstki uczniów? Nawet niedawno słyszałem, że ktoś mówi, no muszą być ci, którzy służą i muszą być ci, którzy słuchają. Zgadza się i ja oczywiście tak uważam. Ale oni niech przyjdą słuchać w domu, ale tam, w zborze, ale tam, gdzie są postawieni, czy to jest dom, czy to jest praca, czy to jest rodzina, tam powinniśmy głosić, tam powinniśmy życiem naszym pokazywać na Boga. I kierowani przede wszystkim miłością. Tej miłości musimy mieć dużo. Wiecie, nie tylko egoistycznie tym, że jak ja będę to robił, to moje dziecko będzie to robiło. Ale kierując się miłością, tym, że ci ludzie giną, że oni idą na zatracenie. Tak sobie wyobrażam, jeżeli byśmy znaleźli, jest susza ogólna, nie ma kwiatków, jest tylko piach, jest brudno, sucho, ludzie umierają z pragnienia, a my znaleźliśmy źródło, w którym jest napisane, to źródło nigdy nie wyschnie. I patrzymy, czytamy, najpierw tak się czaimy, ale pijemy. Pijemy, woda jest dobra, super, rzeźko się czuję. Przychodzę na drugi dzień, ona ciągle tam płynie. Biorę wiadrami, żeby stestować, sprawdzić. Zrobiłem drugi bieg. Dalałem sobie do cysterny, ale ona cały czas jest. I okazuje się, że to źródło nigdy nie wygasa. To czy ja nie zabiorę tam swojej rodziny, swoich przyjaciół, swoich znajomych, powiem, chodźcie, zobaczcie, tam jest woda, pijemy, nie musimy umierać. To jest normalne, myślę. I nagle, kiedy oni dalej piją, badamy, ale źródło nie wysycha. Ono cały czas ta woda jest. Tyle, ile było, cały czas jej jest. To czy wtedy nie weźmiemy, nie wiem, władców miasta czy innych ludzi i powiemy, chodźcie, znalazłem wodę, jest ratunek dla nas wszystkich? To jest rzecz normalna. To jest rzecz normalna, kiedy w nas jest troska i kiedy w nas jest miłość. Bo kiedy w nas jest tylko egoizm, to my będziemy przychodzić do tego źródełka, będziemy stawać tyłem. Halleluja! Chwal Jezusa, wypijemy ile nam trzeba, wracamy do domu i znowu wir pracy, złorzeczenia, wir marudzenia, narzekania, innych rzeczy. A kiedy przychodzi niedziela, chce się nam znowu pić, przychodzimy do źródła, znowu sobie strzelamy, pijemy i tak cały czas to się powtarza i powtarza. A reszta tej wody, ona idzie na zmarnowanie. I ludzie umierają z pragnienia, umierają z tego, że nie mają co pić. To jest taki obraz tego, co się dzieje z nami w naszym życiu, kiedy my nie głosimy Ewangelii. Kiedy my to, co znaleźliśmy, ten największy skarb, nasze zbawienie naszego Pana, kiedy zatrzymujemy dla siebie. I wiecie, według mnie, nie wiem, to Bóg wie, ale ja uważam, że to jest straszny grzech. Że to jest straszna rzecz, kiedy my poznaliśmy to źródło i nie kierujemy się miłością i nie
nie wypływa to z nas w sposób naturalny, że chcemy głosić i że chcemy mówić o Bogu. Wiecie, ja mam jeszcze przygotowany fragment z Kolosan, z trzeciego rozdziału. Chciałem go przeczytać. Przeto przyobleczcie, to jest 12 werset. Trzeci rozdział, 12 werset Kolosan. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boże święci i umowani w serdeczne współczucie. W serdeczne współczucie. Co to znaczy serdeczne współczucie? To znaczy właśnie to, że oni giną, no trudno. Są tępi, no to tak, nie chcą słuchać. Mają księdza, mają Biblię, no i co? Nie rozumieją tego? To niech idą, niech giną. To nie jest serce Chrystusowe. Serce Chrystusowe jest pełne współczucia dla tych ludzi. I pełne troski. I oni giną. Dobra, ja mam imprezę w grzewce z kiełbasą ciepłą, ale trudno. Ja tego nie będę, bo tam są ludzie, którzy być może przyjdzie chociaż jedna osoba, która usłyszy o Bogu i pojadę tam. To nie mówię po to, żeby siebie chwalić, tylko mówię po to, żebyśmy zrozumieli, że służba, jakakolwiek służba, ona wymaga poświęcenia. Nawet ostatnio rozmawiałem z jedną dziewczyną od nas ze zboru, która ma strasznego doła spowodowanego tym, że jest w służbie, ale ta służba ją dołuje, tam nie ma jedności w tej grupie, w której to ona się znajduje i takie różne rzeczy przeżywa ciężkie. I ona mówi, przecież to jesteśmy w służbie, myśmy powinni być tacy, tak wspaniale powinno być. A ja jej mówię, i to jest prawda, i to mówię każdemu z nas, kto tego nie poznał, służba jest czymś strasznie ciężkim i strasznie odpowiedzialnym. Jest naprawdę wymagająca. I nikt nie powiedział, że jak ty wchodzisz do służby, to nagle uniesiesz się pół metra nad ziemię i będziesz sobie fruwać jak anioły. Nie, będziesz przytłoczony, będziesz miał ciężary nie dość, że swoje, to jeszcze innych ludzi i będziesz obtłuczony młotkiem po głowie. To już popularne ostatnio, bo już mówiłem o tym też na wiecie, że kiedy Bóg używa jakiegoś narzędzia i ma dłuto, to on tym dłutem, żeby ładnie coś wyrzeźbić, to musi to dłuto obtukiwać młotkiem. Rzeźbiarz, powiedzmy, ktoś coś robi. To dłuto dostaje. I ty jesteś narzędziem, które także będzie oprane po głowie nie jeden raz. Ale wiedz jedno, że wykorzystuje ciebie jako tego narzędzia do tego, żeby stworzyć coś pięknego. Kiedy ty się poddasz i powiesz, nie, złamie się, to Bóg ciebie odsunie i weźmie inne narzędzie, ale on dokończy swoje dzieło. Tylko pytanie brzmi, co wtedy z tobą będzie? Bóg chce ciebie używać, ale kiedy będzie cię używał, to nie będzie pięknie. Kiedy pójdziesz i powiesz w swojej rodzinie czy w pracy, to ci powiedzą, a ty jesteś psychiczny, idź się, bo ja chodzę do kościoła i wszystko dobrze. Ludzie będą tak reagować. Ale to jest ten ciężar, który my mamy poświęcić przez to nasze współczucie, które będzie w nas. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boże święci i umowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymujecie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę, bez względu na osobę. I powiem Wam, jest tu fragment o dzieciach, jest tu fragment o tym, że one mają być nam posłuszne. Nie? I to jest najlepszy fragment, jaki rodzic może usłyszeć. Fajnie, cieszę się, moje dziecko ma mi być posłuszne. Ale zaraz potem czytam, że ja jako ojciec mam nie rozgoryczać swojego dziecka i żeby ono nie upadało na duchu. I sobie tak myślałem, takie słowa są w Biblii zapisane? I co ja mogę zrobić, żeby moje dziecko... Przecież co ja robię? No ja po prostu wychowuję to dziecko, ale ono upadnie na duchu? Jest napisane w Biblii, że przez moje zachowanie moje dziecko może upaść również na duchu. I wiecie, tak kiedy się nad tym zastanowiłem, sobie pomyślałem, przecież ja wszystko, co chcę, to najlepsze dla mojego dziecka. Ale czy to jest też to, co Bóg chce, żebym ja temu dziecku przekazywał? Ja mam jeden wzór doskonały, którym jest Bóg, Ojciec, kochającego Ojca. I to jest Ojciec, który przebacza. Który gniewa się, ale który ten gniew szybko ustaje. I wiecie, tu jest napisane również o miłości. O tej pełni miłości, że ona jest, tak fajnie tu jest napisane, Niech rządzi, przepraszam, miłość. Miłością, która jest spójnią doskonałości. Czyli ta miłość jest wypełnieniem wszystkiego. A miłość mamy, też Paweł opisywał w Koryntian tą miłość, prawda? Jeszcze tak szybciutko tylko przytoczę. Miłość jest największym darem. Kolejny wiersz, że nauczają się dzieci w szkole, które się uczą. Oda do miłości, tak? No, jakoś tak.
Radość.
Nie, do miłości też. Ja wiem, że w szkole nam się kazali tego uczyć. Choćbym rozdał całe mienie swoje i tak, i tak, i tak. Ale hymn do miłości, tak? No, tak.
Hymn.
Ale później są wspaniałe słowa, które mówią, jaka powinna być miłość. I ja uważam, że one mówią o tym, jaka jest miłość Boża. I że to ta miłość, którą my wyśpiewamy, że miłość Bożą w sercu swoim dzisiaj mam i dlatego Cię kocham. Tak. Ale to jest tak, jak my mamy być. Miłość jest cierpliwa. I teraz szybciutko wracamy i jeżeli Bóg taki jest, a ja chcę być do Boga podobny, to czy Rafał jest cierpliwy? I zaczynam sobie myśleć. Miłość czytam. Rafał jest cierpliwy. Czy to jest prawda? Bardzo różnie. Walczę z tym, a boję się modlić o to, żeby Bóg mnie nauczył cierpliwości. Jak będę chciał, żeby Bóg mnie nauczył, to te lekcje będą strasznie wymagające cierpliwości. Ale kolejne. Czy Rafał jest dobrotliwy? Ja mówię Rafał, wy podkładajcie swoje imię. Czy Rafał jest dobrotliwy? No chyba tak, no raczej krzywdy komuś nie robię. Czy Rafał nie zazdrości? Wiecie, taki był pastor ostatnio na jednym zjeździe i mówi o tym, że on marzy o tym, żeby mieć Audi A6, A8. I mówi, tak chciał mieć Audi A8, ale nie stać go. A tu się patrzy, jeden z jego dworowników przyjeżdża i jeszcze mu się chwali, mówi, patrz, nowiutkie Audi A8. I wiecie, on wtedy tak mówi, no cieszy się, że ma, ale to jest moje marzenie od wielu, wielu lat, żeby mieć takie auto, nie? I tak sobie myślę, czy Rafał nie zazdrości? No wiecie, różne rzeczy też chce mieć, ale tak czasami ktoś powie fajne kazanie, nie? I na przykład, czemu ja na to nie wpadłem? To jest taki najmniejszy objaw, nie? Tak mówię, tak, żeby za dużo o tym powiedzieć, ale każdy z nas zna siebie i zna swoje życie. I teraz pytanie do Was. Czy Rafał, Paweł, Asia, Ania, ktokolwiek inny, czy nie zazdrościmy? Bo tacy powinniśmy być. Żeby mieć tą pełnię i to takie pełnię tą doskonałej miłości, to tacy powinniśmy być. Nie powinniśmy się chełpić. Czyli na przykład Rafał, który mówi, a, bo ja mam służbę taką, taką i taką. Przed chwilą to robiłem. Ja nie mówiłem tego, żeby się chełpić, ale czasami to może być w naszym sercu. Mogę sobie myśleć, ja wczoraj dałem, czy tydzień temu dałem na kolektę 100 zł, ciekawe ile tam ci dają. I nagle w naszym sercu zaczyna coś powstawać. A my tacy nie mamy być. Mamy być pełni pokoju Chrystusowego. I nawet jeżeli o tym myślimy, Bóg ci daje takie... Bóg ci daje możliwość, że ty się dzielisz tymi pieniędzmi, to zrób to tak, żeby lewa ręka nawet nie widziała. Jeżeli lewo dajesz, to prawa niech nie wie o tym. Nawet przed żoną zrób to w tajemnicy. A czasami, wiecie, jest taka pokusa. Ja kiedyś tak poczułem, żeby jedno małżeństwo wspomóc w taki sposób dziwny, żeby oni nie chciałem, żeby wiedzieli. I gdzieś pomyślałem, wrzucę im te pieniądze. Tam, no po prostu do auta, gdzieś tam. I wrzuciłem, tak się cieszyłem, tak sobie myślę, ale fajnie. Ale tak jest później... No nie mogłem wytrzymać, sobie myślę, no ani powiem o tym, no. No powiem ani, no. No tak, oni to gdzieś sobie myślą, ale chociaż ani powiem, no tak dałem, no i nikt nie wie tego. No i uległem, no. I to jest moja porażka. Dlatego, Rafał, nie mogę powiedzieć, że nie chełpi się, bo często się chełpi. Nie nadyma się, ta sama historia. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. To jest najtrudniejszy fragment tej miłości, według mnie, dla mnie. Czy Rafał nie postępuje nieprzystojnie, to ok. Nie szuka swego, nie unosi się. Wiecie, no jak nie? Jeżeli przez telefon ktoś na przykład powie coś i rzuci słuchawką, pierwszy odruch to jest ciśnienie 400 i dzwonić do przełożonego. Jak on śmiał mi takie coś zrobić, nie? Bo Rafał to jest przecież postać i ktoś tak potraktował. I wiecie, i to jest problem. I tu wiele, jak sobie przeczytacie, to i w ten sposób zaczniecie analizować, to zobaczymy, że ta miłość, ona jest doskonała i nasz Bóg jest doskonały, ale nam tak wiele jeszcze brakuje, mi osobiście bardzo wiele brakuje, żeby być w pełni Chrystusowej, żeby być takim, jak powiedział nasz Bóg. Ale walczmy z tym, pracujmy nad tym, po to, żeby nasze dzieci, żeby nasze otoczenie, nasi bliscy widzieli w nas Chrystusa. A kiedy będziemy takiego usposobienia, kiedy ktoś nam nadepnie na odcisk bolesny, to zamiast... to się zatrzymać i ale dzisiaj jest ładna pogoda. Wiecie, o co mi chodzi. Bądźmy usposobienia Chrystusowego do ludzi. Ludzie będą nas wiele razy zawodzić, będą nam wiele razy robić krzywdy i wiele razy inni będą o nas mówić, że to jest frajer, który się daje wykorzystywać. Niech tak mówią. Nas to nie interesuje. My mamy Boga, przed którym zdamy sprawę i Bóg wie, jakie jest nasze serce i czym my się kierujemy. Czy my się kierujemy dobrotliwością wobec tych ludzi, czy mamy współczucie do nich i czy zależy nam na nich. Czy to źródło będzie zamknięte i będziemy tylko sobie przychodzić, odkręcać kranik, kiedy nam pasuje, żeby nikt nie widział, czy ono będzie otwarte dla wszystkich, będziemy wołać wszystkich, chodź, przyjdź i pij. Ja nie każę wam, tak jak mówię, iść i głosić Ewangelię, stawać na podestach i wołać. Ale to jest nie mój nakaz, ale nakaz Boga naszego, żeby Jezusa Chrystusa, żeby iść i głosić Ewangelię tam, gdzie jesteśmy. Czyli jeżeli jesteś w domu i przyjdzie do ciebie gość, a ciebie nagle, nie mówię każdemu, bo czasami jest facet od gazu, spisuje, a my go chwileczkę, to Bóg da nam rozeznanie i da nam odczucie, ale kiedy my nie poddamy się temu odczuciu i kiedy nie zrobimy tego, oj, to już jest wielki ból i wielki problem. Naprawdę, dlatego, że jeżeli Bóg kładzie ci na serce, powiedz temu człowiekowi, wymyśl coś. Bóg dał nam Ducha Świętego i powiedział, że będziemy wiedzieć, co mówić. Wymyśl i podejść. Czy wiesz, że jest ktoś, kto cię kocha? Zróbmy pierwszy krok. A niech się z nas śmieją. Niech powiedzą. My nie szukamy się swojego, prawda? Jesteśmy przepełnieni Bożą miłością. Nie zależy nam na tym, co ludzie o nas myślą, tylko co Bóg o nas myśli. Czy ja się chcę podobać ludziom, czy Bogu? Jeżeli się chcę ludziom podobać, to okej, to będę chodził tak jak oni ubrany, będę robił to, co oni, będę mówił tak jak oni, przyjdę na przychodni i od razu będę, bo to tak, za długo się czeka, kolejki pół roku, 13 tego, w 2015 roku następny termin i będziemy mówić to samo. Ale my nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy w tym świecie, bo musimy być, nie ma innej możliwości, ale my mamy być światłem. I my nie mamy się podobać ludziom, ale Bogu. I chcemy, żeby nasze dzieci się podobały Bogu, więc my podobajmy się Bogu. Zróbmy dobry przykład, dajmy im przykład, jak żyć, jak się zachowywać, co mówić, a wtedy wiemy, że oczywiście wszystko zależy od ich decyzji, ich zbawienia, ich osobistej relacji z Bogiem, ale nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie i pokazanie im dobrej drogi. Salomon mówi, że pokaż dziecku, pokaż chłopcu drogę, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. I to jest dobre słowo, które mówi o tym, że pokaż mu, jak ma żyć. On swoją decyzję z Bogiem podejmie na pewno, prędzej czy później. Pastor jest tego przykładem, ja jestem tego przykładem. Rodzice, którzy pokazywali, jak żyć, a decyzja przyszła sama. Ja kiedy byłem młody, już wiem, że nie mam czasu, ale kiedy byłem młody, to myślałem sobie tylko o tym, kiedy będę miał lat 18, wychodzę ze zboru, idę sobie, fa, ja będę Boga kochał, będę miał z nim swoją relację, ale nigdy do zboru, bo 2 godziny to ja nie będę siedział i słuchał. I takie miałem myślenie. Ale byłem wychowany, w tym byłem wychowany i w końcu Bóg się mnie dotknął. I to był najwspanialszy dzień w moim życiu, podjąłem decyzję o chrzcie. Chrzest, ważna kolejna rzecz, młodzież, namawiam do chrztu, nie wiem, jak tutaj sytuacja wygląda, koniecznie, to jest decyzja i to jest krok, który pokazuje przed ludźmi, że tak, dla mnie Jezus jest życiem, On jest dla mnie ważny. Nie podobam się mojej koleżance z klasy, mojej jakiejś wychowawczyni, komu innemu, nie zależy mi na tym. Okej, to jest ważne w szkole, wiadomo, w tym takim wymiarze cielesnym. Ale ja się chcę podobać Bogu. I mimo, że mi koleżanki będą się pukać w głowę i mówić, a co ty robisz? Nieważne. One będą sobie pukać, ale kiedyś ja będę miał nagrodę w niebie. A być może jeszcze przez tą moją upartość i tą wytrwałość i cierpliwość, to one kiedyś stwierdzą, wow, no coś musi być. Bo gdyby to było takie tylko z ciała, to by się nie ostało tak długo. Dlatego zachęcam nas, żyjmy pełnią życia takiego Chrystusowego. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Czym nam brakuje, w czym nie domagamy, co jest nam ciężko, to wszystko przyjdzie. Naprawdę, uwierzcie mi. Ja jestem żywym dowodem na to, że Bóg błogosławi. Jeżeli tylko przykładamy ręce do Jego pługa, On wszystko inne doda. I już nie chcę przedłużać, tylko reklama na obóz. Nie wiem, czy ktoś widział. Obóz skautowy organizujemy. Ulotki do nabycia w tyłu. I amen. Niech Bóg błogosławi.